Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałbym powrócić do tematu związanego z służbami bezpieczeństwa PRL, z układem okrągłostołowym, z historią Polski, zwłaszcza ostatniego ćwierćwiecza, o którym pamiętamy. Bronisław Komorowski jako prezydent mówił, że żyjemy w złotym wieku. W tym złotym wieku była pewna szafa, czy regał, czy cokolwiek to było, gdzie zgromadzone były materiały, które wydają się nie być makulaturą z racji tego, że szef bezpieki te materiały przechowywał i to tak długo, więc musiały mieć pewną wartość. To może pytanie takie, czy decyzje ostatniego ćwierćwiecza tak zwanej wolnej Polski były podejmowane przez niektórych z myślą o dobru państwa, o dobru narodu, czy też ze strachu przed tym, co taka szuflada, szafa zawiera?
Jest pytanie, ile w Polsce takich szaf było i jest. I pytanie jest, jaki układ wokół tego się stworzył, bo pamiętajmy o tym, że ludzie się starzeją, ludzie odchodzą, którzy kiedyś się tego typu szaf bali. Natomiast układy pozostają i pamiętajmy o tym, że problem tej szafy Kiszczaka to jest problem kłamstwa założycielskiego III RP, bo powiedzmy mówiono o okrągłym stole jako takim kamieniu węgielnym całej tej układanki niepodległej, w cudzysłowie demokratycznej Polsce. Okazuje się, że za tym kamieniem węgielnym tego typu rzeczy stały czy się pojawiały. Tyle razy nas dziwiło, jak są nieskuteczne sądy czy wymiar sprawiedliwości w odniesieniu do dekomunizacji, do rozliczania różnych patologii, również tych patologii, które na styku polityki i biznesu pojawiły się w III RP. Tak mocno dziwiliśmy się, że pewne jak gdyby układanki funkcjonują i są niezmienne. Być może teraz wiele rzeczy się ujaśni, albo bardziej stanie się jasne, bo pamiętajmy, że dzisiaj ciągle już na wierze się zaczyna opierać, że czy wierzymy, czy nie wierzymy w Lecha Wałęsę i Gazeta Wyborcza stara się ogromadzać ludzi wokół takiej wiary. To oczywiście, że nie chodzi o Lecha Wałęsę. Chodzi o pewną układankę, którą stworzono od końca lat 80. czy w latach 90. i ona jednak cieniem patologicznym rzuciła się na całą Rzeczpospolitą. I wydaje się, że w odniesieniu do tego nade wszystko te pytania są istotne. Jest pytanie o to, jaka ta układanka była okrągłostołowa. Jest pytanie o to, dlaczego Adam Michnik został redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej. Dlaczego był taki program wspierania lewej nogi. Dlaczego jednak na przykład Lech Wałęsa tak mocno wspierał te środowiska liberalne aż do dnia dzisiejszego. Dlaczego Radio Maryja, kiedy było atakowane, znajdowało w tym kręgu takie wsparcie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówiono przypadki, mówiono, bo ludzie są przekonani do takich, a nie innych zachowań, mają takie poglądy. Otóż te poglądy mogą być uwarunkowane. Proszę sobie przypomnieć, wiele rzeczy już się nam ujawniało, tak zwane resortowe dzieci, te książki, które pokazywały zależność taką rodzinną, która już między pokoleniami się pojawiała. Więc to wszystko, jak gdyby w tym kontekście trzeba te pytania zadawać. Oczywiście ważne dla historii są pytania o lata 70., bo zdaje się, że dokumenty dotyczą przede wszystkim tego czasu. Ale pamiętajmy, że to jest przeszłość ciekawa od strony historycznej, ale wiele spraw niejasnych do tej pory z lat 90., niezrozumiałych może w tym sensie, nie rozumiałem przyczyny i skutku, może w tej chwili staje się bardziej jasne. A pamiętajmy, że jeśli strach wokół tego się pojawiał, jeśli pojawiały się szantaże, to one tylko do tego momentu są skuteczne, do jakiego nie zostaną ujawnione. Więc jakiś wrzut został przycięty, ale takich wrzodów w Rzeczpospolitej jest trochę. Miejmy nadzieję, że jest to proces taki spóźniony, bardzo spóźniony, ale który się dokona oderwania się od tej bardzo patologicznej przeszłości.
A czy pana zdaniem ten wrzut, o którym pan wspomina, zostanie rzeczywiście przecięty raz na zawsze, ta ropa wypłynie i oczyści się też sprawa związana z 25-leciem i poszczególnymi wyborami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, które w Polsce miały miejsce, czy też no, będzie znowu próba jakiegoś takiego ratowania tego wrzoda?
No nie, no pamiętajmy, że tu już mamy do czynienia z bardzo zadawnionymi, skomplikowanymi sieciami interesów, które wokół tego narosły, więc to nie jest tak. Tylko chodzi o to, że pewne rzeczy, jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć, to je w prosty sposób może ujrzeć i dzięki temu może nastać działanie jakiejś konsekwentnej naprawy Rzeczpospolitej, bo ta Rzeczpospolita wymaga naprawy. To nie jest złoty wiek, tak jak mówiliśmy, bo jakiś to jest złoty wiek, w którym mamy do czynienia z zapaść demograficzną. Zapaść demograficzna jest tylko wtedy usprawiedliwiona, kiedy mamy wojnę, a nie kiedy mamy stan pokoju i dobrobytu. Więc coś się w Polsce dzieje, działo takiego niedobrego te różne kwestie takiego jednak zwasalizowania na przykład Polski w relacji do zewnętrznych środowisk, również w przestrzeni biznesowej czy ideologicznej poprzez prawda, próbę zafundowania nam rewolucji kulturalnej na wzór Zachodu. Ta patologia PRL-u to nie tylko służby, to nie tylko różne takie układanki prawda, napoły kryminalne, ale to również wasalizm do środowisk zewnętrznych, prawda, taka mentalność wasala, że trzeba się oglądać na Moskwę lub trzeba się oglądać na Zachód czy na Brukselę. Wtedy ta mentalność, proszę zauważyć, jak mocno uderzyła też w nasze elity liberalne, że one na przykład, kiedy pojawia się premier w Brukseli negocjować kwestie dla Polski istotne, oni się pojawiają jako ci, którzy tam z tyłu robią jakieś zamieszanie. Dokładnie w tym momencie, a nie w innym. No to przecież to jest rzecz, no, która gdzieś mentalnie jest nie z tej epoki, a jednak myśmy się z tej epoki nie wydobyli. Lech Wałęsa był tylko pewnym zwornikiem w kluczowych momentach, a później symbolem, a nie jedynym, jedyną osobą, która jak gdyby kreowała całą tę rzeczywistość. Wydaje mi się, że głównie architekci są w innym miejscu, oni są w obszarze medialno-biznesowym, po części politycznym i będzie duża walka. Walka nowego ze starym.
Panie profesorze, a czy społeczeństwo no jakby inaczej też spojrzy na 25-lecie, w którym no wielu przyszło żyć, niektórzy w tym 25-leciu w ogóle rozpoczęli swoje życie, to są ludzie przede wszystkim młodzi, ludzie, którzy też powracają do patriotycznych wartości, którzy przywracają znaczenie hasłu Bóg, honor, ojczyzna. Czy historia, innymi słowy, ostatniego ćwierćwiecza Polski będzie musiała zostać w kontekście materiałów, z którymi mamy do czynienia, rozumienia przyczyn i skutków połączenia jednego z drugim, zapisana na nowo?
Mi się wydaje, że co do przyczynowości, zwłaszcza nie co do prostych faktów, które jakoś są wszystkim znane, ale co do zrozumienia tej historii, czyli zrozumienia to, co ojciec mówi, przyczyn i skutków, wiele tu trzeba napisać na nowo, bo wiele jest po prostu rzeczy fantastycznych lub bajkowych w tym opisie. Problem jest z młodym pokoleniem dwojaki. Z jednej strony wydaje się, że te elitarne grupy, najbardziej aktywne czy zatroskane o życie publiczne, są całkowicie patriotyczne, czy w przeważającej mierze patriotyczne, fascynujące się dziedzictwem żołnierzy wyklętych, dziedzictwem niepodległościowym. Natomiast jeśli mówimy o tych takich wielkich, szerokich rzeszach młodego pokolenia, mocno przerzedzonego poprzez emigrację, czy poprzez zapaść demograficzną, to ono było wychowywane, i to też nam mówi dlaczego, w tym ahistorycznym takim podejściu do świata, co nas obchodzi przeszłość, po co się uczyć w szkole, po co w ogóle takie lekcje. Proszę zauważyć, jeśli ludzie mają, czy ci, którzy decydowali o życiu publicznym, tak trudną przeszłość, nie tylko ta za zamkniętą w szafie Kiszczaka, ale mówimy o całych środowiskach postkomunistycznych, to po co tę przeszłość rozgrzebywać, skoro nam dzisiaj jest dobrze? Lepiej ją zapomnieć, lepiej wejść w obszar wasalny do świata zachodu. Dlaczego świat zachodu, dzisiejsze gazety, na przykład niemieckie, piszą, jaka to krzywda się dzieje i jak prawica rozpętała antywałęsowską histerię? Przecież to nie prawica, a żona Kiszczaka ją rozpętała. Gdzie tu jest wiedza, gdzie tu jest argument? Po prostu dobrze jest mieć wasalne elity w Polsce, które wiedzą, jak się wysługiwać zewnętrznym czynnikom, a nie tyle dbać o ten interes. I tutaj to młode pokolenie jest zarażone ahistoryzmem. Stąd trzeba uzupełnić, po pierwsze zreformować szkołę, po drugie te braki w historii uzupełnić pewną polityką historyczną, która powinna być obecna w mediach publicznych, czyli pewna wiedza powinna być rzeczowa, przekazywana, też rzeczowa debata nad tym, co się działo przez ostatnie 26 lat. I jesteśmy w tym względzie na początku drogi, ale mamy tę bazę młodzieży elitarnej, która tą historią się fascynuje i wydaje się, ona też przebiła się przez tą skorupę układu, który również starał się zarządzać polską świadomością historyczną przez te ostatnie lata.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nasz gość. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, z Bogiem.
Z panem Bogiem.